Gość dnia w Radiu Rodzina.
Drodzy Państwo, witamy w kolejnej odsłonie audycji Gość dnia Radia Rodzina. Przy mikrofonie Karolina Gaweł i do naszego studia zaprosiłam dziś pierwszego z neoprezbiterów tegorocznych, księdza Jakuba Leszczyszyna. Szczęść Boże, witamy serdecznie.
Szczęść Boże, witam serdecznie wszystkich.
Tą rozmową niejako rozpoczynamy cykl tych spotkań z nowo wyświęconymi kapłanami naszej diecezji, diecezji kaliskiej. I myślę, że to jest bardzo ważne, abyśmy też właśnie tych kapłanów trochę lepiej poznali. I rozpoczniemy od tego, w jakich okolicznościach zrodziło się twoje powołanie.
Taka pierwsza myśl, żeby kiedyś w przyszłości zostać księdzem, pojawiła się u mnie dosyć szybko. Było to, jak dobrze pamiętam, w 4. klasie szkoły podstawowej. Wtedy do mojej rodzinnej parafii przyszedł nowy ksiądz. Była zmiana proboszcza, przyszedł nowy kapłan. I pamiętam, że zaczął organizować różne wyjazdy, wycieczki, spotkania dla dzieci i młodzieży. I na jeden z takich wyjazdów zapisała mnie moja mama. I to był wyjazd chyba do Parku Linowego, do Złotego Stoku. No i gdzieś tam poznając tego księdza po drodze, rozmawiając z nim, jest to człowiek bardzo otwarty, to tak pomyślałem w sercu gdzieś tak, że kiedyś w przyszłości może chciałbym być po prostu taki jak on. No wiadomo, że młodzi ludzie czerpią wzorce ze starszych, więc jakoś tak sobie kiedyś pomyślałem. I to była taka pierwsza myśl, kiedy gdzieś ta myśl o, żeby kiedyś w przyszłości zostać księdzem się zrodziła.
Faktycznie przykład idzie z góry i to pięknie właśnie w tej sytuacji się objawiło. A czy próbowałeś się kiedykolwiek sprzeciwiać takiemu wewnętrznemu głosowi, który podpowiadał, że kapłaństwo to droga twojego powołania?
Oczywiście i to nie jeden raz. Już na samym początku, kiedy ten głos usłyszałem, jak szybko go usłyszałem, tak szybko też go zakopałem. I żyłem sobie spokojnie dalej. Czas mijał, ale gdzieś tam po drodze zostałem ministrantem. I też byłem zaangażowany w oratorium młodzieżowe, więc gdzieś byłem blisko zawsze kościoła i ta myśl z tyłu głowy zawsze była. Ale jakoś miałem takie metody, że skutecznie gdzieś ją od siebie odrzucałem. Że było to zawsze takie dla mnie myślenie, że będzie to jakaś już ostateczna decyzja, jak mi w ogóle gdzieś w życiu coś nie pójdzie, to wtedy spróbuję. I tak tę myśl starałem się od siebie odpychać, ale patrząc z perspektywy czasu, widzę, że jakoś Pan Bóg tak te moje drogi pokierował, tak moje życie ustawił, że tak się to wszystko splotło w taki schemat wydarzeń, że no wylądowałem w końcu w tym seminarium i zostałem księdzem.
Kiedy dowiedziałam się, że pochodzisz z okolic Twardogóry, czy właściwie nawet chyba z samej Twardogóry, czy nie?
Z Międzyborza, 20 kilometrów od Twardogóry.
Okej, czyli tutaj doprecyzowanie, ale właśnie wtedy od razu sobie pomyślałam, tak pojawiło się w mojej głowie pytanie, ciekawe czy myślał o wstąpieniu do Salezjanów. No właśnie, przeszło ci to przez myśl?
Oczywiście, nawet byłem przez 2,5 miesiąca w zgromadzeniu salezjańskim. Jako, że pochodzę właśnie z parafii salezjańskiej, to nawet nie wiedziałem, że istnieją jakieś różne zakony, czy księża diecezjalni. Po prostu było dla mnie to takim oczywistym, no, że jak są salezjanie, pochodzę z takiej parafii, to chyba tylko tak jest na świecie. I no, czymś takim naturalnym dla mnie było, że tam pójdę. No i rzeczywiście poszedłem, zacząłem te przygotowania właśnie do wstąpienia do zgromadzenia, ale jakoś zobaczyłem, że to nie jest do końca moja bajka, że miałem pewne wyobrażenia, które niekoniecznie były spójne z rzeczywistością i tak nasze drogi się rozeszły, ale do dzisiaj wśród księży salezjanów mam wielu przyjaciół, którzy wiem, że zawsze mogę na nich liczyć, zawsze mogę z nimi porozmawiać. Właśnie ten ksiądz, dzięki któremu zostałem księdzem, jest też salezjaninem, więc mam do dzisiaj z nimi dobry kontakt i też w swojej rodzinnej parafii, mojej rodzinnej parafii salezjanie są dalej, więc nie mam jakichś, że tak powiem, uprzedzeń, ale odkryłem gdzieś, że to nie jest moja droga i trzeba jej szukać gdzie indziej.
Ale ten sentyment pozostał chyba.
Tak, pozostał.
Pięknie. Twardogóra to także sanktuarium Matki Bożej Wspomożenia Wiernych. Czy miało lub ma to wpływ na twoją relację z Maryją?
Tak, bardzo lubię jechać sobie do Twardogóry, właśnie do sanktuarium, pomodlić się przed tą figurą. Czuję się tam bardzo dobrze. Wielu Polaków mówi, że czuje się dobrze na Jasnej Górze czy w Licheniu. Dla mnie takim miejscem jest właśnie Twardogóra i ta figura Matki Bożej, Wspomożycielki Wiernych, z tym takim otwartym spojrzeniem i z tymi wyciągniętymi ramionami, że ona tam zawsze czeka. I właśnie będąc ministrantem w weekend majowy, zawsze jest taka pielgrzymka ministrantów z całej prowincji wrocławskiej parafii salezjańskich. I tam jeździliśmy właśnie na te pielgrzymki. No i tam gdzieś to moje powołanie też się, tak mogę powiedzieć, kształtowało. Tam były te takie pierwsze myśli. I tam no zawsze w tym sanktuarium przed tą figurą Matki Bożej czuję się jakoś dobrze i spokojnie. Lubię tam przebywać i tam się pomodlić.
Maryja chyba też miała szczególne miejsce w twojej formacji, a konkretniej nawet na tym etapie już końcowym, prawda? Twoja praca dotyczyła właśnie jej.
Tak, tak sobie pomyślałem właśnie, zastanawiając się, o czym pisać pracę magisterską, bo totalnie nie miałem na to pomysłu. Chciałem, żeby to było z jakiejś dziedziny liturgiki. I tak modląc się właśnie wtedy w Twardogórze, no zapytałem Maryję wprost, o czym mam pisać. No i tak patrzę, nic nie mówi, więc chyba chcę, żeby pisać o niej. I tak ten temat był wolny akurat, więc udało się tą pracę napisać właśnie o Matce Bożej Wspomożycielce.
A czy moglibyśmy poznać tytuł tejże pracy?
Jeżeli nie pomylę słów, to dokładnie to brzmi Maryja Matką i Wspomożycielką Ludu Chrześcijańskiego. Analiza teologiczno-liturgiczna formularza mszalnego. Najświętsza Maryja Panna, Wspomożycielka Wiernych ze zbioru mszy o Najświętszej Maryi Pannie z 1998 roku.
Faktycznie można było się pomylić, bo dosyć długi ten tytuł, ale bardzo się cieszymy, że on tutaj też wybrzmiał. Pozostając właśnie trochę w takim klimacie, zapytam, czy masz może swojego ulubionego, tak mówiąc, w cudzysłowie świętego?
Tak, jest to, nie będzie to pewnie wielkie zaskoczenie, ale jest to święty Jan Bosko, który gdzieś tak w czasach szkolnych był nam przedstawiany właśnie jako patron młodzieży. Też jako, że należałem do oratorium młodzieżowego przy swojej parafii, to też było nam to tak przedstawiane. No i tak zacząłem się też troszeczkę tym interesować. Przeczytałem nawet taką ciekawą książkę Sny księdza Bosko, że dowiedziałem się, że podobnie jak patron naszej diecezji, święty Józef, tak samo ksiądz Bosko był człowiekiem snów, miał bardzo wiele snów, właśnie Pan Bóg przychodził do niego poprzez sny, sam często lubię się położyć i pospać, także gdzieś odkryłem właśnie w świętym Janie Bosko tego swojego szczególnego przyjaciela w niebie.
A czy on będzie dla ciebie takim wzorem w kapłaństwie, czy...
Tak, chciałbym właśnie, żeby ten styl księdza Bosko, który on prezentował, kiedy żył, też był gdzieś tam w tym moim stylem takiego kapłańskiego posługiwania.
Czyli tutaj głównie ten młodzieżowy klimat świętych.
Tak, tak.
Dobrze. Święci świętymi, a to, co nas otacza w sposób taki namacalny, to druga sprawa, choć sfera sakrum i profanum się ze sobą przenika. Chciałabym teraz przejść do twojego kapłańskiego motta, które łączy się w bardzo konkretny sposób z nauczaniem papieża Franciszka. W kościele jest miejsce dla wszystkich. Pan nie wytyka palcem, ale wyciąga ręce. Skąd ten wybór?
Pamiętam, że kiedy zastanawiałem się nad wyborem tego hasła, wertowałem Pismo Święte bardzo długo i nic nie mogłem dla siebie znaleźć. Naprawdę wiele, oczywiście jest wiele pięknych tekstów w Piśmie Świętym, nie podważam tego, ale no nie mogłem znaleźć nic takiego na ten czas wtedy, co by mnie jakoś uderzyło, dotknęło. I pamiętam, że był to czas Światowych Dni Młodzieży w Lizbonie. Ubolewałem bardzo, bo nie mogłem pojechać na te Światowe Dni Młodzieży wtedy. I pamiętam, że śledziłem mocno te wydarzenia w telewizji i gdzieś te zdanie papieża, które on wypowiedział właśnie na rozpoczęcie tych Światowych Dni Młodzieży, że właśnie w kościele jest miejsce dla każdego człowieka i że Chrystus nikogo nie wytyka palcem, były ze mną chyba przez, no są w sumie do dzisiaj. Gdzieś, kiedy papież te słowa wypowiedział, tak mnie uderzyły, że no do dzisiaj wracają do mnie. Mam w ogóle przed oczami obraz, kiedy papież mówi te słowa. Zostało to we mnie do dzisiaj i no jest to dla mnie też takie wskazanie, że właśnie Kościół ma być domem dla każdego człowieka, który szuka Chrystusa, że to, co też mi papież Franciszek pokazał swoją posługą, że dla Chrystusa nie ma człowieka lepszego i gorszego, tylko Chrystus kocha każdego tak samo. Też tak bym chciał, że każdy człowiek, który gdzieś przyjdzie, będzie szukał pomocy, żebym umiał go kochać tak samo. Nie innych lepiej, nie innych mniej, tylko każdego tak samo.
Za moment jeszcze przejdziemy do tego pontyfikatu papieża Franciszka, ale jeszcze pozostając i w tym klimacie takim młodzieżowym, ale też i z przesłaniem twojego motta. Niedawno miało miejsce kolejne spotkanie na Polach Lednickich i tam młodzież bardzo często mówiła o tym, że mogą się czuć właśnie na Lednicy bardzo swobodnie, bo nikt ich nie ocenia, nikt nie patrzy na nich przez pryzmat siebie, nie krytykuje. Te słowa też są taką odpowiedzią na to, co współcześnie nas spotyka, spotyka też ludzi młodych. Tutaj bardzo ogólnie mówi się o tym hejcie, o tym, że gdzieś tam bardzo mocno krytykuje się drugiego człowieka za jego przekonania. Czy to też jest droga? No chyba nie do końca, żeby właśnie pozwalać na tego typu zachowania, tylko raczej z taką otwartością podchodzić do ludzi.
Tak, ucząc w szkole też dostrzegam ten hejt, że jest on bardzo mocno obecny wśród młodych ludzi. Ale też z drugiej strony widzę, że ci młodzi ludzie rzeczywiście szukają dzisiaj jakichś wartości, czegoś takiego głębszego w swoim życiu. I no jest to właśnie taka okazja, żeby w myśl właśnie tych słów, że w Kościele jest miejsce dla każdego, wyjść do tego młodego człowieka dzisiaj i pokazać mu, że w tym Kościele właśnie nikt go nie będzie hejtował, że może przed Chrystusem być taki, jaki jest. I takiego właśnie Chrystus go kocha. Tak mu ten Kościół przedstawić i wtedy jest to okazja, żeby go do Kościoła przyciągnąć, a nie oddalać.
To jest bardzo ważne, zwłaszcza na tym początkowym etapie, kiedy duchowość człowieka dopiero się kształtuje. Najczęściej to dotyka tego najwcześniejszego etapu rozwoju. Też wracając właśnie do papieża Franciszka, twoje kapłaństwo kształtowało się w trakcie tego pontyfikatu. Czy to dawało umocnienie i pozwalało ukształtować wizję działań duszpasterskich chociażby, które jako neopresbiter, czy później no w ogóle jako kapłan będziesz podejmował?
Tak, patrząc na pontyfikat papieża Franciszka, chcę jak najwięcej z tego pontyfikatu wziąć dla siebie, ponieważ papież każdym swoim zachowaniem zaskakiwał, ale pozytywnie. Także pokazywał właśnie tą miłość Chrystusa do każdego człowieka i jego słowa, jego działania, jego czyny były dla mnie właśnie tym pokazaniem, że w tym Kościele naprawdę może być pięknie, że Kościół to jest taka ostoja dla człowieka, że tam odnajdujemy i spotykamy się z Panem Bogiem. Pamiętam, że zanim papież Franciszek został w ogóle papieżem, kiedy jeszcze chodziłem do liceum, to gdzieś ta moja wiara polegała na tym, że no wiadomo, trzeba iść w niedzielę do kościoła. Była ona taka sztywna, tradycyjna, że no po prostu jest ten Pan Bóg i no jest i fajnie, że jest i nic więcej za tym nie idzie. I pamiętam, że kiedy już wstąpiłem do seminarium i tak bardziej no siłą rzeczy zagłębiłem się w to nauczanie papieża, w jego gesty, w jego postawy, to bardzo się tym zachwyciłem. No i ten zachwyt tak mam do dzisiaj. Tak mam w sobie taką nadzieję, że to, co papież Franciszek nam zostawił, to ten prosty taki przekaz tego Kościoła, który może sprawiać, że życie człowieka jest radosne. To właśnie tak bym chciał wprowadzać w swoje kapłańskie życie.
Tak, papież Franciszek niewątpliwie nam pokazał to, że człowiek odgrywa bardzo ważną rolę. I też trzeba mieć na uwadze to, że spotkania z ludźmi, no one też nas prowadzą do Boga. Spotkanie z drugim człowiekiem niejednokrotnie jest właśnie także spotkaniem z Najwyższym. Jak uważasz, jaką rolę w wypełnianiu kapłańskiego powołania odgrywają właśnie ludzie?
Według mnie kluczową, ponieważ no, każdy ksiądz, jak to jest pięknie powiedziane, że jest z ludzi wzięty i dla ludzi ustanowiony. Też gdzieś usłyszałem takie zdanie, że drogą Kościoła jest człowiek właśnie. człowiek odgrywa tę kluczową rolę, w sensie, że to człowiek dąży do zbawienia, do tego, żeby w przyszłości spotkać się z Panem Bogiem w niebie. No i posługa każdego księdza, duszpasterza ma właśnie pomóc temu człowiekowi spotkać się kiedyś z Chrystusem. Właśnie pomóc iść po tej drodze, która prowadzi do nieba i iść razem z tym człowiekiem. Nie w sensie, że tylko wskazywać, że rób to, rób tamto, ale iść na tej drodze jakoś razem, że ksiądz razem z ludem, do którego jest posłany, idzie przez życie, aby kiedyś spotkać się z Chrystusem w niebie. I tak gdzieś tę rolę kapłana widzę w życiu Kościoła.
Tak sobie myślę, że to jest bardzo odpowiedzialne zadanie. Czujesz tę presję na sobie?
Tak. I delikatnie mnie ona już przygniata.
No to jest początek tej drogi, więc na pewno jest wiele jakichś, no może niewiele. Do tego na pewno też przejdziemy pod koniec naszej rozmowy. Ale pozostańmy jeszcze przy nadziei, przy roku jubileuszowym, który jest właśnie rokiem nadziei, bo przyjąłeś w 2025 roku święcenia prezbiteratu. Czy uważasz, że to jakiś ważny znak, takie wskazanie i przypomnienie, że jako kapłan powinieneś być pielgrzymem nadziei?
Jeśli chodzi o bycie pielgrzymem, to wielkiego doświadczenia w pielgrzymkach nie mam, ponieważ uczestniczyłem tylko w takich jednodniowych, ale łącząc to ze słowem nadzieja, to wydaje mi się, że chodzi tutaj o coś bardziej duchowego niż pielgrzymowanie fizyczne. I tak, myślę, że jest to szczególny znak, że mogłem przyjąć te święcenia w roku jubileuszowym. I chyba tak to Pan Bóg poukładał, że odczytuję to jako jakieś takie szczególne Jego słowo do mnie, ponieważ programowo te święcenia miałem przyjąć w zeszłym roku, a jakoś tak się wydarzyło, że przyjąłem je w tym roku. I myślę, że jest to takie szczególne, takie Boże wskazanie, żeby nieść tę nadzieję wszędzie tam, gdzie się jest posłanym, ponieważ dzisiaj wielu ludzi też młodych jest jakoś pogubionych, te nadzieje utraciło. I żeby te nadzieje im przywrócić, że jest cel, że jest niebo, do którego wszyscy możemy zmierzać i jest to dla nas naprawdę wielka nadzieja.
Tak, to jest bardzo ważne przypomnienie dla ludzi młodych, to jak najbardziej, ale myślę, że tak patrząc szerzej też dla każdego z nas, bo niejednokrotnie tak się nasze życie toczy, że może na moment zapominamy o tym ważnym przesłaniu i o tym celu, zakładając, że w sumie nic nie ma sensu, jest tylko źle, nie można na tym przestawać i tu się zatrzymywać chyba w takim punkcie. A kiedy myślisz o swoim kapłaństwie, jakie ono będzie?
Chciałbym, żeby było takie otwarte na ludzi, że kiedy ktoś będzie ode mnie czegoś potrzebował, to żebym zawsze miał dla niego czas, żebym umiał poświęcić mu czas, bo zakładam, że nie zawsze będę miał gotową receptę na wszystko, ponieważ tak się nie da, nikt nie jest specjalistą od wszystkiego, ale chciałbym, żeby było to takie kapłaństwo pełne czasu dla drugiego człowieka.
Tego możemy życzyć i przychodzimy, czy wracamy do tego wątku. Ja mówiłam, że właśnie pod koniec rozmowy na pewno ono jeszcze wybrzmi. Czy u progu kapłaństwa towarzyszą ci jakieś obawy?
Tak, głównie taka obawa właśnie, że ktoś będzie prosił o pomoc i nie będę umiał mu pomóc. To jest taka gdzieś moja największa obawa, że kiedy ktoś przyjdzie z całą swoją historią życia, będzie szukał po prostu gotowej recepty na pomoc, to nie będę umiał mu pomóc. Gdzieś w tym jest taka moja główna obawa.
Oby jak najmniej takich sytuacji było, ale to też pokazuje olbrzymią pokorę i tą samoświadomość, że nikt z nas nie jest alfą i omegą. Jesteśmy tylko i aż ludźmi i to też jest bardzo ważne. Bardzo istotne jest to, aby być dla siebie wsparciem i żeby też wskazywać na tego, który jest, czy powinien być w życiu każdego z nas najważniejszy. I na sam koniec, bo ten czas antenowy nam już się też kurczy, dopytam, gdzie będzie można cię spotkać, gdzie ta pierwsza posługa jako wikariusz będzie miała miejsce.
Od 25 sierpnia serdecznie zapraszam do parafii świętej Marii Magdaleny w Krotoszynie.
No to bardzo się cieszymy. Myślę, że parafianie z Krotoszyna też mogli, czy mogą trochę lepiej księdza Jakuba poznać, ale także i wszyscy nasi słuchacze. Bardzo się cieszymy, że mogliśmy się spotkać, że mogliśmy chwilę porozmawiać. też, żeby dopełnić ten obraz, warto wspomnieć, że w dwutygodniku diecezjalnym opiekun również chyba tam pojawił się jakiś wywiad, prawda?
Tak, tak, jest obecny właśnie w tym wydaniu z 1 czerwca.
Także, drodzy Państwo, myślę, że wielu z Was może już jakiś taki wstępny zarys sobie stworzyło. Jeśli nie, to bardzo cieszymy się, że dzięki tej naszej dzisiejszej rozmowie mogliście poznać mojego i jednocześnie waszego gościa, którym był ksiądz Jakub Leszczyszyn. Bardzo dziękuję za to spotkanie.
Dziękuję bardzo również.
Gość dnia w Radiu Rodzina.